Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Trwają ostatnie przygotowania do nadzwyczajnego szczytu Unii Europejskiej, który ma zatwierdzić porozumienie w sprawie Brexitu. Treść dokumentu została już uzgodniona na poziomie negocjatorów oraz wstępnie poparta na poziomie politycznym. W sobotę udało się też uzgodnić porozumienie w sprawie Gibraltaru. Obszar ten należy od XVIII wieku do Wielkiej Brytanii. Roszczenia do niego zgłasza Hiszpania. Madryt chciał dwustronnej umowy z Londynem dotyczącej kontaktów handlowych z Gibraltarem. Nie zgadzał się, by sprawa ta była uregulowana na poziomie europejskim. Hiszpański premier potwierdził w sobotę osiągnięcie porozumienia w tej kwestii. Pedro Sanchez poinformował, że jego kraj nie ma już zastrzeżeń do umowy w sprawie Brexitu, a wszelkie decyzje dotyczące Gibraltaru będą podejmowane z udziałem Hiszpanii. Politolog Konrad Gadomski nie spodziewa się jednak, by kwestia Gibraltaru stała się głównym punktem nadzwyczajnego szczytu. Zdaniem politologa możliwe są także zmiany w postanowieniach dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
Nie jest tak, że postanowienia związane z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej są zamknięte i już się nie zmienią. Chociażby ten szczyt jest prognostykiem na to, że te postanowienia najpewniej się zmienią. Gdyby Wielka Brytania wyszła z Unii na tych uwarunkowaniach, które dzisiaj są powtarzane jako najbardziej prawdopodobne, Wielka Brytania może czuć się poszkodowana. Natomiast uważam, że ostatecznie Brexit będzie miękki, będzie bardzo łagodny i obydwie strony będą mogły ogłosić sukces, a także udaną, owocną współpracę po Brexicie.
Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską 28 marca przyszłego roku. Celem zwołanego na niedzielę unijnego szczytu jest zatwierdzenie negocjowanego przez wiele miesięcy porozumienia dotyczącego wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Polskę w Brukseli reprezentować będzie premier Mateusz Morawiecki. W piątek podczas telefonicznej rozmowy brytyjska premier dziękowała mu za działania podejmowane w celu wypracowania kompromisu między Zjednoczonym Królestwem a państwami Unii Europejskiej. We Francji trwają protesty przeciwko podwyżkom akcyzy na paliwo. Demonstrantów do blokowania dróg zwołał w internecie tzw. ruch żółtych kamizelek. W sobotę w protestach w Paryżu wzięło udział około 8 tysięcy osób. Na ulice w całej Francji wyszło natomiast 23 tysiące protestujących. Francuska policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, aby rozpędzić tych, którzy zgromadzili się na polach alizejskich. W tym miejscu doszło też do zamieszek. Demonstranci, wznosząc takie hasło jak Macron rezygnację i Macron złodziej, próbowali także przedostać się w okolice pobliskiego Pałacu Elizejskiego, będącego siedzibą francuskiego prezydenta. Protestujący domagali się od rządu rezygnacji z planu podniesienia akcyzy na benzynę o 15%, a na paliwo dieslowskie o 23%. W protestach sprzed tygodnia, które odbyły się w całej Francji, wzięło udział 280 tysięcy osób. Dwie osoby poniosły podczas nich śmierć. To pierwszy od wielu lat tak masowy, oddolny, spontaniczny protest społeczny, zauważa profesor Piotr Mickiewicz z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Społeczeństwo francuskie bardzo często protestuje w obronie swoich praw socjalnych, natomiast po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, że ten protest jest niesterowany przez związki zawodowe, czyli nie ma przywódców tych związków, jest to protest spontaniczny. Protest ten będzie bardzo trudno wygasić, bo jakby nie ma partnera do rozmowy ze stroną rządową. W zasadzie jedynym rozwiązaniem, jakie ma prezydent Macron, jest wycofanie się z podwyżek akcyzy na paliwa, i to w sposób taki, który zostanie zaakceptowany przez protestujących.
Podwyżki akcyzy na paliwa to efekt nowej polityki ekologicznej rządu. Ma ona zachęcić Francuzów do wymiany bardziej szkodliwych dla środowiska samochodów z silnikami diesla, które we Francji są dość rozpowszechnione. Wielu mieszkańców małych miast i wsi, skąd głównie wywodzą się uczestnicy ruchu żółtych kamizelek, na to jednak nie stać. Załagodzenie sporu z Komisją Europejską służy Polsce, natomiast tryb przeprowadzania reformy sądownictwa jest karygodny, komentuje wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Senat bez poprawek przyjął w piątek wieczorem nowelę ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa posłów PiSu.
Tryb prac nad nowelą ustawy o Sądzie Najwyższym można określić jako ekspresowy. Nowelizacja wpłynęła do Sejmu w środę rano. Kilka godzin później została uchwalona przez posłów. Już w piątek bez poprawek przyjął ją Senat. Nowela umożliwia sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrót do pełnienia urzędu. Partia rządząca chce w ten sposób rozwiązać spór z Komisją Europejską i zrealizować zalecenia Trybunału Sprawiedliwości Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komentuje poseł Kukiz 15, wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka.
Załagodzenie konfliktu z Brukselą jest korzystne dla Polaków, bo to Polacy, obywatele musieliby płacić ewentualne, prawda, kary. My powtarzaliśmy od miesięcy, że Prawo i Sprawiedliwość się z tych najbardziej kontrowersyjnych zapisów wycofa, tylko pytam, dlaczego zmuszali Polaków, żeby kilkanaście miesięcy płacili za te bezsensowne prace po prostu. To była siódma ustawa o sądzie najwyższym, prawda? Możliwe, że będzie dziewiąta, ósma, dziewiąta, dziesiąta, dlatego że to jest po prostu brak profesjonalizmu Prawa i Sprawiedliwości. My się z niektórymi założeniami PiSu zgadzamy kierunkowo, natomiast absolutny brak umiejętności przeprowadzania niektórych spraw jest tutaj po prostu jest koszmarny i mam nadzieję, że obywatele sobie zdadzą z tego sprawę.
Od chwili przyjęcia noweli przez Senat prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji. Jednak wszystko wskazuje na to, że prezydent Andrzej Duda nowelę podpisze. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Warszawie oddano w sobotę hołd obrońcom Lwowa. Uroczystość odbyła się przed grobem nieznanego żołnierza. 100 lat temu wojska ukraińskie zostały wyparte z Lwowa po ataku podjętym przez polskich obrońców miasta oraz odsieczy oddziału Wojska Polskiego. W polskich szeregach walczyło blisko 1500 młodych ludzi, którzy nie ukończyli 17 roku życia. Nazywano ich orlętami lwowskimi. Lwów stał się symbolem walki o niepodległość, o granice i polską tożsamość, mówił Marek Makuch. Prezes oddziału stołecznego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zaapelował o pamięć o orlętach lwowskich.
Gdyby nie etos Orląt Lwowskich, gdyby nie ich ofiara, nie byłoby bohaterskich walk w 1939 roku, nie byłoby powstańców warszawskich, nie byłoby żołnierzy wyklętych, nie byłoby też prawdopodobnie Solidarności i tego, co mamy teraz, tego wielkiego skarbu, jakim jest niepodległość. Szanowni Państwo, dziękując za tak liczne przybycie w dniu dzisiejszym, zwracam się do Państwa z prośbą, aby ten depozyt, ta tożsamość, która wynika z ofiary Orląt Lwowskich, była przekazywana wśród rodzin i kolejnych pokoleń. Tylko w ten sposób Polska może na wieki pozostawać niepodległa.
Walki o Lwów były fragmentem polsko-ukraińskiej wojny o ziemię między Sanem a Zbruczem. Zakończyła się ona w lipcu 1919 roku, gdy Wojsko Polskie wyparły siły ukraińskie za Zbrucz. W Toruniu zakończył się 11. Międzynarodowy Kongres Katolicy i Osoba Ludzka – Szanse i Zagrożenia. Dwudniowe spotkanie naukowe odbywało się w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Zostało zorganizowane w roku 70. rocznicy ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Jednym z prelegentów drugiego i ostatniego dnia kongresu był delegat do spraw nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Ksiądz arcybiskup Jan Romeo Pawłowski mówił o roli Kościoła w upominaniu się o prawa człowieka, a przede wszystkim o prawo do życia. Ksiądz arcybiskup zauważył, że w wielu państwach prawo do życia zostaje ograniczone czy wręcz pogwałcone przez dopuszczenie aborcji czy eutanazji.
I dlatego Kościół nie może się nie upominać o to, bo jest już pewnie jedną z nielicznych instytucji, które to jeszcze czynią. Kościół, jak wiemy, to my wszyscy, wspólnota wierzących. Stąd bardzo dobrze jest, jeśli poprzez właściwą formację sumień nasi wierni z przekonaniem walczą o prawa człowieka, o prawa nienarodzonych i osób chorych, i starych, i niedołężnych. Jestem świadkiem, że takich ludzi, którzy angażują się po stronie obrony podstawowego prawa człowieka do życia, jest bardzo wielu i czynią to z przekonaniem. I także tutaj w Polsce, narażając się często na szykany, na drwinę, czy nawet na więzienie. Chwała im za to.
Ksiądz arcybiskup Jan Romeo Pawłowski podkreślił też, że Kościół katolicki promuje prawa człowieka, ich powszechność i niezbywalność, także poprzez swoje szerokie kontakty dyplomatyczne. Stolica Apostolska ma obecnie kontakty dyplomatyczne ze 184 krajami oraz wieloma organizacjami pozarządowymi, poinformował delegat nuncjatur. Transmisję poszczególnych punktów kongresu transmitowała telewizja Trwam. Do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu zostały wprowadzone relikwie świętej Katarzyny Labourę. To jej Matka Boża przedstawiła cudowny medalik. W uroczystej mszy świętej, która odbyła się w toruńskim sanktuarium, uczestniczyło blisko 200 sióstr szarytek z Polski i z zagranicy. Przekazanie relikwii świętej Katarzyny Labourę nastąpiło w ramach trwającej nowenny do Matki Bożej od cudownego medalika. Jest również związane ze 188. rocznicą objawień, o czym przypomniał w homilii ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja.
Święto objawienia cudownego medalika, już we wtorek. Jakby ktoś tak pytał, dlaczego akurat w listopadzie? Listopad nie jest takim najpiękniejszym miesiącem. A tu proszę bardzo, coś pięknego wtedy się stało. Tych objawień cudownego medalika było więcej i ustanowione święto objawienia cudownego medalika przez siostry miłosierdzia. Pan Bóg ma miłosierdzie, bezgraniczna miłość.
Matka Boża objawiła się świętej Katarzynie Labourie w 1830 roku w domu sióstr miłosierdzia. Wtedy wezwała ją do wybicia medalika według określonego wzoru. Wszyscy, którzy będą go nosić, otrzymają od Maryi specjalne łaski. W Polsce wielkim propagatorem cudownego medalika był święty Maksymilian Maria Kolbe. Na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęła się w sobotę 13. ogólnopolska konferencja pod tytułem Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka w XXI wieku. Spotkaniu przyświeca hasło Dobrobyt a dobrobytu. Przedmiotem dwudniowych obrad są współczesne zagrożenia związane z rozwojem młodzieży. Do Gdyni przybyli eksperci z całej Polski. Uczestnicy konferencji pochylają się m.in. nad problemem uzależnień, którym często ulegają młodzi ludzie, mówi ksiądz biskup Zbigniew Zieliński z Gdańska.
Mówimy m.in. o poruszaniu się w świecie cyberprzestrzeni, o wyzwaniach, ale też i o zagrożeniach. Mówimy o tym, co się wiąże z całą sferą środków psychoaktywnych, które dzisiaj właśnie w świecie dobrobytu są bardzo mocno dystrybuowane i dotarcie do nich dzisiaj to jeden problem, a że tak powiem kolokwialnie wciskanie ich to jest drugi problem. I do tego cały obszar związany ze światem mediów i korzystania z przekazu, masowego przekazu informacji. I właśnie tegoroczna edycja ma posłużyć temu, żebyśmy w tych skądinąd osiągnięciach widzieli możliwość rozwoju, ale też dostrzegali zagrożenia tam, gdzie one są.
Ogólnopolska konferencja naukowa odbywa się cyklicznie. Corocznie w obradach bierze udział około 300 osób. Wydarzenie swoim patronatem objął ksiądz arcybiskup Sławojleszek Głódź, metropolita gdański, senator PiSu Antoni Szymański oraz rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja potrwa do niedzieli. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.